Kolacjuwa.
Kolejna kolacjuwa, kolejny odcinek, kolejne wydanie.
Kolejno na żywo, ale się cieszę.
Już nie musimy mówić, że na żywo, to już jest drugi raz, więc lecimy serią.
Tak, ale to ja jestem po prostu podekscytowana, wiesz, buzuje we mnie ta energia.
Energia? Energia tak na wieczór przedkolacyjnie.
No bo w studio nie można pić herbatki, więc ja mam dalej dużo energii, bo jeszcze nie wypiłam pysznej herbatki. Po audycji sobie wypiję.
Następnym razem przynajmniej wezmę koc. Ale już przechodząc do meritum, dzisiaj będziemy omawiać parę fajnych filmów, na między innymi Wojna Jednorożców, tak to się nazywało. Dalej przejdziemy w bardziej serialowe klimaty do Lokiego i co?
Porozmawiamy sobie o Minikonie, czyli wydarzeniu kulturalnym w naszym mieście, które odbyło się 2 tygodnie temu.
Dokładnie, a potem niezastąpiony Dawid powita nas ze swoimi grami, premierami na listopad. Ale no, nie przedłużając, dzisiaj przy mikrofonie jako prowadzący Jakub Sopyło
i Gosia Moraczewska.
A my lecimy do przodu.
Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz i przez
film.
Dzisiaj przyszła do nas Marta. Marto, o czym nam opowiesz? Kurczę, się zająknęłam.
Ależ taka szczęśliwa jesteś. No. Mimo, że na widok tak się cieszysz.
Mimo, że bez herbaty, no to jest niesłychane.
No właśnie dlatego, że bez herbaty jestem szczęśliwa, że po audycji wypiję herbatkę.
W zeszłym tygodniu postanowiłam wybrać się na film puszczony przez nasz DKF, a były to Wojny Jednorożców.
Brzmi groźnie, nie powiem.
I jest to animacja, ale nie jest to film dla dzieci.
Okej, okay. Attack on Titan? This kind of vibe?
Nie do końca, choć w sumie. Jest to produkcja z zeszłego roku, wyprodukowana przez Alberto Vázquez'a.
Tak, Vázquez.
Tak, ćwiczyłam to nazwisko. Jest to produkcja hiszpańsko, jeżeli się nie mylę, francuska. I opowiada o odwiecznej wojnie prowadzonej przez jednorożce oraz takie urocze misie, kolorowe, troskliwe misie. I opowiada o jednostce żołnierzy tych miśków, o ich treningu i ogólnie o historii tego odwiecznego konfliktu.
No to nie brzmi jak film nie dla dzieci. Czy jest nie dla dzieci dlatego, że jest o wojnie?
Z jednej strony tak, ale ten film, nie da się ukryć, że głównym jego przesłaniem jest pokazanie bezsensowności wojny. Mhm. Ale na dzień dobry jesteśmy wrzuceni w różowiutki świat. Kolorowy świat. Główny bohater, jeżeli się nie, chyba w polskiej wersji to jest Błękitek.
O, albo Błękitek.
Azulin albo Bluey, jeszcze się też słyszałam taką nazwę. On jest cały taki niebieski, puszysty, uroczy. Jego braciszek to jest Grubcio. On jest różowy.
I to są jednorożce, czy te
to są miśki. To są miśki. I to jest obóz wojskowy niedźwiadków.
Byby, Błękitek.
I one są uczone, jak przetrwać, jak sobie poradzić na wojnie z tymi jednorożcami. Tu mamy taki mit, powiedzmy, założycielski tego, że kiedyś jednorożce i te niedźwiadki żyły w tym pięknym lesie razem, wszystko w zgodzie, aż nagle miśki znalazły świątynię, w której znalazły księgę, poznały prawdziwego Boga, rozwinęły cywilizację i jednorożce je wygnały z raju po wojnie, czyli z tego lasu. Teraz miśki walczą, żeby odzyskać swoje utracone ziemie, ten swój las.
Czy to jest taka wojna z poprzednimi bogami, czy...
Tu jest bardzo zarysowany ten religijny fanatyzm. Mamy też postać księdza, który w jednym momencie wyrusza z tymi, z tą główną jednostką, między innymi z tymi dwoma braćmi, do tego lasu. Więc ten religijny fanatyzm jest tu bardzo zarysowany i jest bardzo ważny. I jak to autor już powiedział, jedną z inspiracji była Biblia. I nie da się ukryć, że tutaj historia Kaina i Abla, czy wyrzucenie z raju są bardzo wyraźne. Ale całą historię poznajemy, mówiłam, głównie z perspektywy tych miśków. Jak to wygląda z perspektywy jednorożców. Tam mamy postać, kto to jest młody jednorożec, ma na imię Maria. Jej jest w ogóle bardzo mało, co mnie zdziwiło. Ale też to, co ona widzi, to jak ona prezentuje ten świat, to jest, że te jednorożce nie widzą tej wojny w ten sam sposób. One bronią swojego. One zaatakują, jeżeli będą zaatakowane. Podczas gdy miśki mają po prostu ten fanatyzm wojenny, to jak są pokazani przywódcy wojskowi. Oni mają takie urocze imiona, że chyba tam jest jeden, co się Puchatek nazywa. I nagle to jest taki szeregowy Puchatek, że tam przyprowadźcie go.
Naczelny wódz.
Naczelny wódz.
Przestał jeść miód i zaczął prowadzić wojnę. A jakimi brońmi posługują się takie zwierzaki? Jakie zagrożenie stanowią jednorożce?
Właśnie to jest bardziej utrzymane w takiej konwencji realistycznej, czy idziemy w pełni w taką bajkowość?
Mamy granaty, mamy łuki i ten film jest bardzo brutalny. To jest naprawdę graficzne, więc to absolutnie nie jest film dla dzieci, bo to, co tam się dzieje, tam są używki przedstawione, więc to, co te miśki zaczynają robić w pewnym momencie, jak już pokazana naprawdę ta brutalność wojny, to, co wojna robi z ludźmi, to jest przedstawione z tymi miśkami, z tymi kolorami, z tą tęczą, więc to jest naprawdę bardzo groteskowe. Nie spodziewałam się tego, co tam zobaczę, ale ten film wyszedł w zeszłym roku, bardzo długo chciałam go obejrzeć, właśnie z tego powodu, że było to jednak dość wyjątkowe, zwłaszcza, że to jest film dla dorosłych, jednak w Europie stworzony. Mhm. Jeżeli jeszcze chodzi o taki wygląd tych postaci, to bardzo mnie zaskoczyło, że, jak mówiłam, miśki są kolorowe, ale jednorożce są nawet zanimowane w inny sposób.
To znaczy nie są na płasko zanimowane? Jakby w 2D?
Z tego, co wiem, to całe, wszystko było w 3D robione, jednak misie wyglądają na takie typowe, pluszowe miśki w 2D. Mhm. Jednorożce są bardzo realistyczne, na tyle, na ile mogą być, nie? Takie czarne sylwetki, ale jakbyś miała modele 3D. I jest to dziwne, że udało się mimo tak małych, powiedzmy, zasobów, bo jednak wszystkie są czarne, pokazać ich różnorodność. Mamy tą Marię, ona się bardzo wyróżnia na tle jednak stada galopujących jednorożców. Jak są pokazane inne, to na przykład jeden ma bliznę w tym miejscu, czy jak są wzrostem przedstawione. To było bardzo ciekawie zarysowane.
A pytanie mam do ciebie takie troszeczkę kończące ten segment. Czy polecasz ludziom ten film? Bo jednak mówisz o nim z taką dziwną dozą dystansu do tego absurdu. Mam wrażenie, że to tobą wstrząsnęło.
Ja nie wyszłam z tego filmu już taka sama. Ten film mną bardzo wstrząsnął, ale też bardzo go polecam. Mówiłam, nie spodziewałam się tego, ale to ten film nie jest... No, to jest głównie, jak mówiłam, już ta obraza, powiedzmy, tej wojny, tej bezsensowności. Ale to ma też wiele innych przesłań. Tam są również postacie małp, które nie wiadomo do końca, czym są. To coś, tak zostały zakończony ich wątek. To, jak ich traktują inne postacie. Te małpy są naprawdę dziwne i polecam to zobaczyć na własne oczy.
Polecajki. Polecajki. Polecajki to właściwie jest polecajka już istniejącej rzeczy, istniejącej od dosyć dawna, ale teraz ma kolejny sezon, bo jest to...
Jest to kolejny sezon Lokiego i opowiem o tym ja, Zofia Walder.
No, opowiesz nam o tym.
Ekscytacja, czysta.
Dla tych, którzy nie pamiętają, Loki, pierwszy sezon skończył się w taki sposób, że no bo cały sezon polegał na tym, że podczas Endgame
film Avengers tak, Endgame, tak?
Podczas tego filmu Loki ta się pojawiła podróż w czasie. Mhm. Więc Loki, którego usytuowalibyśmy na Lokiego po pierwszych Avengersach.
2012, tak, wszyscy pamiętamy ten rok.
To był cudowny film. Zdobył Tesseract i zniknął. Mhm. I tego Lokiego śledzimy. To nie jest nasz Loki, no bo nasz Loki niestety umarł już któryś raz z kolei. Ale ten Loki, no oczywiście jak zwykle knuje rzeczy okropne i złośliwe, jak to Bóg Psot ma w zwyczaju. Jednak zgarnia go pewna agencja, która zajmuje się nadzorowaniem tak zwanej świętej osi czasu. I oni po prostu pilnują, żeby wszystko było tak, jak powinno być.
A ptaszki ćwierkają, że ta oś czasu to troszeczkę Loki w niej namieszał.
Tak, oczywiście Loki w niej namieszał, bo ten Loki, no wiadomo, jak powinny się skończyć jego losy, no ale on sobie uciekł z tym Tesseractem. I w pierwszym sezonie ma on do wyboru albo zostać unicestwionym przez tą agencję, albo pomóc im w unicestwianiu innych wariantów samego siebie.
Z innych wszechświatów.
Z innych wszechświatów. No bo oczywiście MCU, nasz uniwers marvelowski wprowadził multiverse.
Kocham multiversa. To totalnie nie jest słowem.
No, totalnie już wszyscy nie są zmęczeni tym konceptem. No i ostatni sezon oczywiście skończył się tak, że Loki zakochał się w samym sobie, w kobiecej wersji siebie. Sam oczywiście postanowił nie unicestwiać. Wyszło, że cała organizacja jest na podstawie kłamstwa stworzona. No i po prostu znaleźli człowieka, który za tym wszystkim stał. I od tego zaczynamy sezon drugi, który, przyznam szczerze, mnie zawiódł.
O!
Może to nie jest popularna opinia, jednak ja uważam, że tak wielkie koncepty, kiedy giną miliony osób, były praktycznie wcale nieporuszające.
O, to smutne w sumie, ale sama mam ten sentyment dotyczący innych filmów Marvela w ostatnim
tak,
czasie.
Tak, ponieważ ostatnie filmy Marvela mają problem. Po prostu Marvel ma problem, za dużo konceptów, za dużo nowych postaci i wszystko tak naprawdę nie ma już znaczenia przez to, że jest multiverse. I co chwila postacie umierają i wracają. I w tym sezonie, no ja przynajmniej to odczułam dość mocno, ponieważ jest tu kwestia tego, że przez cały sezon tak naprawdę stara się Loki i jego przyjaciele tutaj, bo Loki zyskał przyjaciół.
O, niesamowite.
To jest niesamowite w przypadku jego postaci. Po prostu naprawić to, sprawić, żeby mogła być więcej niż jedna święta oś czasu.
O. I co, udaje mi się jakby spełnić ten, tutaj nie mówię, czy Lokiemu się udaje, ale czy twórcom serialu udaje się spełnić jakby tę wizję tak dużego konceptu i tak filozoficznie czy fizycznie skomplikowanego?
I właśnie tutaj pojawia się problem, ponieważ ja uważam, że nie.
Okej.
Okay. Bo sam serial, ja kocham Lokiego, kocham postać odgrywaną przez Toma Hiddlestona, kocham samego aktora, więc dalej oglądało mi się to super i uważam, że stoi to o dwie półki wyżej niż reszta produkcji Marvela obecnie, ale to nadal nie jest bardzo wysoko.
Ale czy mimo wszystko polecasz fanom Marvela i fanom
Loki'ego? Tak, wydaje mi się, że szczególnie teraz, kiedy Marvel przeżywa ten kryzys, Loki jest taką gwiazdką gdzieś tam w tych odmętach, która pokazuje, że może jednak coś z tego dalej będzie. No taką nieliczną, nazwijmy to.
A z dobrych stron w takim razie, co fajnego można zobaczyć w nowym sezonie Loki'ego?
Jest to Marvel, więc humor... Humor dopisuje. I same małe interakcje postaci między sobą, bohaterzy, którzy ze sobą rozmawiają, po prostu to jest cudowne. I dlatego powinno się oglądać ten serial. Nie dla tych wielkich konceptów, bo od nich już po prostu boli głowa, ale dlatego, że po prostu Loki z Mobiusem z tej agencji sobie śmieszkują.
No to
przychodzi na to wyciągnąć jedną relekcję dla nas wszystkich, czyli mniej znaczy więcej.
No, a my będziemy mieć jeszcze więcej kolacjowy. Nobody dares to speak against your word, so they just sit quiet. Do what you want, who cares if you get hurt? No, I don't know why you wonder why, wonder why, wonder why you're surrounded by the type of people that never say why you don't want to hear, so they just stay quiet. Oh, everybody loves a show. Let's all wydarzenia. Mówiłam w pierwszym segmencie naszym, wspominałam o Minikonie. Pasja Minikon to impreza, która odbyła się 2 tygodnie temu i była w Gdyni, na terenie tego kompleksu Parku Naukowo-Technologicznego. I nie byłam jedyną osobą, która zabrała tam mikrofon, bo dzisiaj jest z nami Ola. Cześć, Ola.
Hej, więc ja też tam byłam i byłam tam w charakterze po pierwsze prowadzącej punktu programu, po drugie uczestniczki, po trzecie jeszcze właśnie
reportera
z mikrofonem.
Tak. Takie imprezy ja bardzo często przychodzę i opowiadam o konwentach, ale przypomnijmy może słuchaczom, na czym to polega. Chodzi o to, że zbierają się fani, są prowadzone punkty programu, takie jak na przykład prelekcje o 40 sposobach na przyrządzenie kimchi, albo o tym, jakie są najlepsze mangi z ostatniego okresu, z najnowszych wydawnictw. I po prostu spotykają się, świetnie się bawią, no i można tam też kupić jakieś fajne gadżeciki. Kupiłaś coś fajnego?
Oczywiście, że kupiłam coś fajnego. Połowa tego, czemu się chodzi na konwenty, to oczywiście są wystawcy. Na wystawcach zawsze trzeba być. Po pierwsze, obowiązkowy punkt mój programu, po drugie mojej przyjaciółki, z którą tam byłam, więc nie sposób było tego ominąć.
Co kupiłaś takiego?
No to kupiłam sobie breloczek do telefonu i uważam, że teraz wygląda lepiej niż wyglądał wcześniej, a jest różowy, więc już dobrze wyglądał.
A o czym była twoja prelekcja?
No to ja w tym roku prowadziłam prelekcję o makijażu przez ostatnie 100 lat. Prowadziłam też już wcześniej prelekcje, tylko były na inne tematy, bo jakoś nie potrafię znaleźć tematu, na który chciałabym opowiadać przez większość konwentów, więc na następnym minikonie będę opowiadać znowu o czymś innym.
No właśnie, bo to nie był pierwszy minikon. Opowiedz nam więcej o przeszłości tego konwentu, bo byłaś też na poprzednich edycjach, prawda?
Byłam na poprzednich edycjach i też prowadziłam punkt programu na dwóch poprzednich edycjach dokładniej. Pasja Minikon powstał w 2018 roku, wtedy się odbyła pierwsza edycja i też byłam wtedy na nim, chociaż w charakterze tylko i wyłącznie uczestniczki. Powstał w zasadzie z inicjatywy ludzi zafascynowanych fantastyką i literaturą w bibliotece, ponieważ Rattlesquad, który prowadzi ten konwent i organizuje go w całości, właśnie powstał z inicjatywy bibliotekarek z Biblioteki z Pasją w Gdyni.
Myślę, że to bardzo ważne zadanie biblioteki, która teraz już nie jest tylko od tego, że przychodzisz wypożyczyć książkę, ale też promuje kulturę i czytelnictwo.
No właśnie, szczególnie Pasja w Gdyni jest taką biblioteką, no bo są biblioteki takie, które są skupione na typowo na wypożyczaniu książek, ale są właśnie też biblioteki typu Pasja, które są bardzo wydarzeniowe.
A jacy ludzie przychodzą na minikon?
Bardzo, bardzo różni i pozwoliłam sobie na tym minikonie zapytać o zgodę prowadzących, czy mogłabym zrobić sondę uliczną i nawet pozwolono mi, więc...
Omyg jest sonda biblioteczna.
Nie, sonda konwentowa.
A, konwentowa, to tak się nazywa, dobrze.
Tak, no, i o czym?
W tym wypadku korytarzowa, dokładniej. O tym, czemu w zasadzie ludzie przyszli tamtego dnia na konwent.
Wspaniale, w takim razie posłuchajmy.
Interesujemy się tematem poniekąd i chcieliśmy spędzić miło czas.
Jestem tutaj z córką. Przyszliśmy zobaczyć coś nowego, coś ciekawego, coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Zdarzenie jest bardzo interesujące. Widzę tutaj duże zaangażowanie tych ludzi wszystkich, którzy są ciekawie przebrani, więc mimo, że sam nie jestem uczestnikiem, to bardzo interesująco się na to patrzy.
Przyszłam tutaj, żeby znaleźć przyjaciół. Znalazłam jednego. Chcę też zrobić jakiś prezent.
Chciałem pograć w gry.
Nie mam co robić z pieniędzmi.
Aby fajnie spędzić czas i porobić fajne fotki.
Dziewczyna mnie namawiała, jakby chciałam spróbować coś nowego, więc czemu nie? Stwierdziłem, no i jestem.
Szczerze mówiąc, podjęłam tą decyzję 5 minut przed wyjściem z domu, że pojadę tutaj, bo chciałam się zobaczyć z ludźmi, których dawno nie widziałam.
No a dlaczego ty pojechałaś na minikon?
No myślę, że mogę zgodzić się z ostatnią osobą z sondy, że właśnie pojechałam spotkać się głównie ze znajomymi. No i też oczywiście poprowadzić swój punkt programu, bo uwielbiam to robić za każdym razem. No też mam sentyment po prostu do tego konwentu, bo był to mój pierwszy konwent, na jakim w życiu byłam. Znaczy nie ta edycja tegoroczna, tylko ta z 2018. No ale właśnie po prostu lubię go bardzo i też sentyment do konwentu.
Czy planujesz pojawiać się również na następnych edycjach?
Oczywiście, nawet planuję się pojawić na Remconie i mam nadzieję, że mnie zaakceptują jako prowadzącą programu.
Dobra. My też mamy taką nadzieję i w takim razie widzimy się, jeżeli nie w następnym odcinku kolacjowy, to na Remconie właśnie.
Gość kolacjowy.
No fajny był ten minikon.
Boże, znowu o tym? Już myślałem, że dalej przejdziemy.
No tak, bo słuchaj, jak się jeździ na konwenty, to ma się znajomości na konwentach. Ja poruszyłam troszeczkę przed minikonem, wiedząc, że się wybieram. Poruszyłam troszeczkę tę sieć znajomości i zapytałam Katarzynę Klij-Gucewicz o to, czy będzie chciała ze mną porozmawiać na minikonie.
Drgnienia się rozeszły po pajęczej sieci.
Tak. Katarzyna Klij-Gucewicz to jedna z mega fascynujących osób, które poznałam podczas moich lat jeżdżenia na konwenty. Ona jest lekarzem, podróżuje po świecie, głównie po Japonii, bo to jest jednak jej największy konik, i pisze książki historyczne właśnie osadzone w klimatach japońskich. Zatkało cię aż.
Tak trochę mnie zatkało, przyznaję. Tak. To dużą wiedzę wymaga zazwyczaj, żeby to zrobić faktycznie, oddać te klimaty i realia.
Tak. I ona tę swoją pierwszą książkę, czyli Księżycowe blizny, wydała w 2017 roku. I wyobraź sobie, to jest taka fabularyzowana biografia jednego z japońskich dowódców okresu zjednoczenia Japonii. Mhm. Date Masamune się nazywa ten ziomek.
Chyba kojarzę z Total War'a Shoguna, no.
Tak, i teraz są już trzy książki napisane przez Klio, właśnie w tych klimatach o tym bohaterze, o jego życiu. I stwierdziłam, że ją zapytam o to, jakie są jej inspiracje i tak dalej, bo złapałam ją na konwencie pomiędzy prelekcjami. No, wiesz, jak się pisze książki i one są dobre, to cię potem zapraszają na takie konwenty jako gościa i ona właśnie tak sobie jeździ po Polsce i opowiada.
Idealna okazja zarówno dla niej, jak i dla nas, żeby ją złapać na krótką rozmowę.
Tak.
Myślę, że każdy człowiek, który od dzieciństwa lubi czytać i czyta nałogowo i coś tam popisuje, zawsze ma takie wewnętrzne marzenie, że chciałby kiedyś wydać własną książkę. W moim przypadku było to o tyle trudne, że zanim napisałam Księżycowe blizny, czyli mój debiut wydawniczy, do tamtego czasu w ogóle nie pisałam długich tekstów. Ja pisałam krótkie opowiadania, jakieś miniaturki, one-shoty i właściwie kiedy przyszedł mi do głowy ten pomysł na Księżycowe blizny, ja się najpierw musiałam troszkę sama siebie zmotywować i zastanowić się, czy w ogóle dam radę to napisać, bo nie miałam żadnego wcześniejszego doświadczenia. No i tak biłam się z tymi myślami, czy spróbować, czy nie, czy mi się to uda. No koniec końców postanowiłam, że spróbuję. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, ale przynajmniej spróbowałam. No i jak już napisałam ten tekst, stwierdziłam, wow, napisałam powieść. Fajnie byłoby ją wydać jako książkę.
Twoja twórczość jest bardzo zainspirowana Japonią. Skąd to się u ciebie wzięło?
To się wzięło, nie będę oryginalna, również z mangi anime. Kiedy oglądałam różne poświęcone właśnie japońskiej, czy osadzone w japońskiej historii, tytuły wzbudziły we mnie zainteresowanie właśnie tą japońską historią. Były te postacie historyczne, które bardzo mnie zainteresowały. Różne informacje wpłynęły na to, że poczułam chęć opowiedzenia jakiejś konkretnej historii związanej z konkretnymi wydarzeniami w życiu moich bohaterów.
Jak godzisz życie lekarza z życiem podróżnika, z życiem prelegenta i z życiem pisarza?
W tej chwili godzę trochę lepiej, ponieważ rok temu zmieniłam pracę i pracuję teraz tak, że właściwie sama sobie wyznaczam dni pracy, godziny pracy. Mam więcej czasu do swojej dyspozycji i de facto mogę pracę planować pomiędzy moimi różnymi wyjazdami, więc naprawdę pod tym względem zrobiło się bardzo fajnie. No ale generalnie uważam, że jeżeli człowiek ma w życiu jakieś pasje, to powinien je realizować. Jeśli chodzi o wyjazdy do Japonii, no po prostu wygospodarowywałam ten czas, czy to był tydzień, czy dwa tygodnie w roku, urlop szedł na to. Z pisaniem u mnie jest tak, że właściwie jak piszę, to pisuję tylko w weekendy, bo wtedy czuję się bardziej wypoczęta i mogę poświęcić dużo czasu niż pisać po pracy. Wiadomo, że rady nie w przypadku każdego się sprawdzą, bo każdy musi odkryć sam swój własny sposób, w jaki może pisać, w jaki mu to wychodzi. Ja osobiście uważam, że w pisaniu, jeżeli chce się napisać coś długiego, najważniejsze jest mieć pomysł, czyli mieć jakiś pomysł fabularny, wiedzieć, co się chce tą książką czy tą powieścią przekazać. Dobrze byłoby wiedzieć, jakie jest zakończenie, czyli ku czemu się dąży. A druga ważna sprawa to jest moim zdaniem systematyczność, czyli jeżeli chcesz coś napisać, to nie piszesz wtedy, kiedy ci się zechce albo masz natchnienie, tylko po prostu wygospodarujesz sobie czas, na przykład następne dwa miesiące na to, że piszesz w całym wolnym czasie.
No i nie uwierzysz, Kuba.
Nie uwierzę.
No kończę rozmowę z Klio i ona do mnie, słuchaj, tutaj jest jeszcze jedna taka autorka i ona sama wydaje swoje książki, czy chcesz z nią porozmawiać?
A ja mówię, dwa w cenie jednego, tak. Kurde.
Mówię jej, żeby mnie przyprowadziła do niej i tak poznałam Ewę. Da Venis, czyli Ewa Głowacka. Jest też ilustratorką, tworzy się pod pseudonimem Apocalyptus Art. I to jest jej zawód. Ona prowadzi różne kursy na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. No i własnoręcznie ilustruje swoją książkę, oczywiście, którą pisze, tak? Czarne pióro. Można było tę książkę znaleźć podczas minikonu na jej stoisku, na którym opowiadała ludziom o tej książce i odpowiadała na wszystkie moje pytania i tak dalej. Sama powieść jest dość autotematyczna, bo opowiada o pisarzu fantazy, który staje przed wyborem, musi balansować pomiędzy różnymi politycznymi siłami, no ale przede wszystkim poradzić sobie z jakimiś wewnętrznymi rozterkami. Ewa tworzy swoje uniwersum od 2010 roku. W planach jest m.in. gra, visual novel. No i ja zapytałam o te plany i Ewa odpowiedziała mi tak.
Jaka jest dla ciebie największa inspiracja do pisania? Szczerze mówiąc, ja mało się inspiruję rzeczami, które istnieją. Bardzo ciężko mi jest być fanem czegoś. Mam problem, że zawsze coś, co mi się podoba, ma ten element, który nie jest dla mnie fajny. Dlatego inspiracji szukam sama. Miałam przez większość dzieciństwa huśtawkę w ogrodzie i lubiłam bardzo często długo przesiadywać tam, najczęściej w nocy, ze słuchawkami w uszach i szukać tych inspiracji. I tak właściwie całe moje uniwersum powstało, i książkowe, i trochę growe. Także jeśli chodzi o moje inspiracje, to najczęściej szukam ich sama w głowie. Oczywiście inspiruję się podświadomie rzeczami, które obserwuję, oglądam, ale ciężko mi nazwać taką bezpośrednią inspirację z zewnątrz.
Czy proces twórczy, kiedy się rysuje, kiedy się maluje, jest podobny do tego podczas pisania?
Nie. Dla mnie to są innego rodzaju pasje. Mam inne relacje z tymi pasjami. Bardzo lubię porównywać właśnie takie zainteresowania do relacji międzyludzkich, bo to lepiej tłumaczy ludziom, o co z tym chodzi. Pisarstwo jest dla mnie takim starym, dobrym małżeństwem. To jest coś, co robiłam od dziecka i to jest coś, czym się czuję komfortowo, ale nie czuję presji, żeby jakby budować tę relację, utrzymywać ją i uczyć się właśnie więcej na bieżąco, tylko dla mnie to jest po prostu przyjemność bez presji. A jeśli chodzi o rysunek, to jest taki świeży romans, że tak powiem, czy przyjaciele z korzyściami, że jest to bardziej takie ekscytujące, że cały czas szukam nowych sposobów, jak zarobić na tym, czy jak to rozwinąć, w jaki sposób jeszcze mogę podejść do tej pasji.
A konwenty? Jak się w tym wszystkim, w tej układance pojawiły konwenty?
Szczerze mówiąc, najpierw jeździłam na Pyrkon. Kiedy pierwszy raz pojechałam na Pyrkon, to był chyba 2016 rok. Tak mi się spodobał, że stwierdziłam, że nie ominę żadnego kolejnego. Nie wiedziałam wtedy, że w Trójmieście coś się dzieje w ogóle. Może też nie były takie sławne te imprezy w Trójmieście. Ale dokładnie rok temu, czy już teraz półtora roku temu, byłam na Pyrkonie jako zwykły uczestnik, bo znałam grupę samowydawców, którzy sami wydają książki i mają również stoisko na Pyrkonie i na innych konwentach. A że pisałam trochę do szuflady, trochę drukowałam tych książek dla rodzinnych znajomych, to mi polecili, żeby faktycznie zabrać się na to na poważnie i wystawić się na tych targach i rzeczywiście być na konwentach jako wystawca. I tak też zrobiłam, wydrukowałam książkę. Pierwszym konwentem, na którym się wystawiłam, był właśnie Pasja Minikon rok temu. Byłam zdziwiona, jak dobrze mi poszło, jeśli chodzi o sprzedaż, jak ludzie byli zainteresowani, jakie przyjemne jest rozmawianie twarzą w twarz z osobą, która jest zainteresowana tą książką i opowiadanie o niej jest o wiele lepsze niż sprzedaż w internecie czy wciskanie na przykład czegoś innego, co nie jest moje. Każda ścieżka jest inna, więc ciężko jakby dać jakieś rady. Może po prostu spróbuj znaleźć swoją ścieżkę, a nie szukaj tych idoli. No, ale każdego to działa inaczej. Niektórym dobrze jest patrzeć na inspirację, którą chcą dążyć, ale chyba ważniejsze jest patrzenie na lepszą wersję siebie.
No, także porozmawiałam z dwiema wspaniałymi pisarkami i myślę, że to są takie lekcje, które warto posłuchać i cieszę się, że miałam okazję.
Lekcje pomiędzy prelekcjami są zawsze warte wysłuchania.
To jak ktoś powiedział.
Done my best here, or will I be here next year, or are these my best years yet? Was looking forward to being important, but
I'm not important yet. If you put this scene on a movie screen, is it called a happy end? If the world gets me where I'm supposed to be, will I know I've made it then? It's so hard. Can we skip to the good part? If there's a good part, then I hope it's not far cut, 'cause I thought it'd be today. I napped on campus and I smoked at dances, but it didn't feel so great. So can we skip to the good part? Take time, mom and dad, they have a good life, but what am I gonna do with mine? These things take time, mom and dad, they have a good life, but what the hell am I gonna do with mine?
Granie.
Co my byśmy zrobili bez niezastąpionego Dawida Butkiewicza? Siema, Dawid.
Cześć wam wszystkim.
No, mamy nasz kącik gierek, jest tradycyjnie na końcu.
Tak. Klasycznie. O czym nam dzisiaj opowiesz?
Ja myślę, że klasycznie będę mówił o premierach listopadowych, a to może nie klasycznie, bo trochę spóźnieniem, za co przepraszam. I tak się złożyło, że o wszystkich grach, które będę dzisiaj mówił, już miały swoją premierę w listopadzie. Wszystkie hity listopadowe miały premierę przed 15 listopada.
No ale spojrzę w kalendarz, który mamy dzisiaj.
15 listopada.
O, to jeszcze połowa.
Tak, ale tak się złożyło, że wszystkie gry, które przygotowałem, wyszły przed 15 listopada, ale plusem jest to, że mogę już co nieco powiedzieć o ich opiniach, czy warto je kupić, czy nie. Więc może już od razu zacznę, że 2 listopada wyszła gra Robocop Rogue City, która wyszła na PlayStation 5, PC i Xbox Series. I jest to gra polskiego studia Teion, które można znać z bardzo słabej gry Rambo The Game, ale potem się poprawili i wydali Terminator Resistance, które miało ceny tak w okolicach 7 na 10, to już jest na pewno poprawa. I jak sama nazwa wskazuje, Robocop jest na podstawie filmu z lat 80.
O
właśnie tak słyszę, tak, że oni idą w taką klasykę, lata 80, trylogia już robią właściwie.
Tak. Jest to gra między 2. a 3. częścią Robocopa z lat 80., więc mamy też właśnie klimat lat 80., tego brudnego miasta Detroit, które tam jest, i właśnie wcielamy się w postać Robocopa i Peter Weller, który grał tę postać, też tutaj powraca jako głos i też jako twarz.
I to znaczy motion capture? Po prostu on udziela tej swojej twarzy?
Ma dokładnie taką samą twarz jak w filmie.
A, no to dobrze. To może właśnie znajoma rzecz, lepsza gra.
bo oceny są w granicach 7, 7,5 na 10, więc to już jest dobra gra, myślę. Na pewno można jeszcze wiele poprawić, ale to, co recenzenci mówią, to, że w tej grze jest świetny klimat, ale jednak technicznie jest troszeczkę do poprawy, bo jednak to nie jest wielkie studio, dopiero raczkują, więc myślę, że bazę już mają, ale tylko poprawić to technicznie. I dalej mamy grę taką jak EA Sports WRC. Może ktoś już kojarzy taką grę wyścigową?
Boże, wyścigowe gry, ja zupełnie nie jestem fanem, ale słyszałem, tak.
Wyścig Racing Cars?
To WRC? To jest taki World Racing, nie pamiętam skrótu od C.
Coś tam.
Ale
tam.
World wiadomo, Racing co chodzi. Coś tam. I jest to gra od Codemasters, którzy są znani z Formuły 1, Grida, Derta, więc fachowcy w grach wyścigowych. I mamy oceny między 6,5 a 7 na 10, więc też taka średnia. I jest w niej masa zawartości, wymagające, ale i sprawiające przyjemność model jazdy, długie trasy, ale minusy to jednak słaba grafika, spadki płynności i niestety brak polskiego języka.
A, to sobie nie pogramy.
Niestety. Chociaż kto
po angielsku nie pojmuję, ja po prostu nie wiem.
Tak, ja nie umiem kierować samochodem, który nie jest po polsku.
Tylko polskie marki, inaczej nie gram.
Właśnie dzisiaj kolacjowa stoi polskimi grami, ponieważ następny tytuł to The Invincible, nie mylić serialem, który ma teraz premierę, z drugim sezonem. Jest to gra, która wyszła 6 listopada na PC, PS5 i Xbox Series. Jest to gra od wydawcy 11-bit Studios, które można znać od This War of Mine czy Frostpunk, a za produkcję odpowiedzialni są Starward Industries, czyli osoby, które składają się z... Znaczy, studio składa się z osób, które pracowały i nad Wiedźminem, Cyberpunkiem i Dying Lightem, więc osoby, które wiedzą na pewno, co robią.
Na jakim wyszła ta gierka?
I jest to gra na podstawie niezwyciężonego Lema, jeśli ktoś kojarzy.
Nie spodziewałem się takiego połączenia, chociaż jeśli polskie studio, to faktycznie mogło iść w tą stronę też.
I bardzo się cieszę, że tutaj gry, które są na podstawie powieści naszych polskich pisarzy, idą w świat, więc ktoś, kto nigdy nie znał powieści Lema, będzie mógł może wypróbować. I jest to gra, jest to thriller, którym się wcielamy w postaci, które nie miały miejsca w książce, ale jednak świat jest ten sam, co w książce i jest to bardzo... Twórcy, znaczy recenzenci mówią, żeby lepiej najpierw zagrać w grę, potem przeczytać książkę, ponieważ wtedy sobie zaspoilerujemy zwroty akcji, które się pojawiają. Mm. I ocenę to 8 na 10, więc naprawdę wysokie. I zalety to atompunkowa estetyka, trzymająca w napięciu fabuła i wiernie odtwarza przekaz jakiej książki Lema. I minusy to jednak nierówne tempo i często zerowy brak wyzwania. I na koniec zostawiłem perełkę. Może zgadniecie, ile już części liczy seria Call of Duty?
11.
Aż 11? Mi się wydawało, że bliżej 9. Ale nie jestem pewien na tym etapie. Patrzę na Dawida, który mnie ocenia.
20.
Co?
Cała seria już ma 20 części i teraz 10 listopada wyszło Call of Duty Modern Warfare 3, które niestety wyszło bardzo słabo, ponieważ ma krótką fabułę i ma dobrą oprawę graficzną, wciągający multiplayer, ale fabuła jest niestety bardzo słaba.
My jednak mamy nadzieję, że my wciągnęliśmy was podczas tej audycji i że fabuła nie była słaba. Żegnamy się dzisiaj z wami, Kuba.
No, z tej strony prowadzący Jakub Sopyło,
Gosia Moraczewska i nasz spec od gier,
Dawid Butkiewicz.
I mam nadzieję, że tym razem wyszło, tak jak wszystkie wymienione gry, powyżej średniej jakości.
O tak.
Kolacjuwa.